Gościem audycji tutaj teraz na wakacjach jest pan profesor Maciej Milczanowski, politolog, komentator wydarzeń politycznych, zwłaszcza dotyczących polityki zagranicznej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale proszę państwa, dzisiaj z panem profesorem Milczanowskim nie będziemy rozmawiać o polityce, będziemy rozmawiać o gwiazdach. Bo to jest coś, co jest chyba po politologii pana największą pasją.
To się wszystko komponuje ze sobą, bo patrzenie w gwiazdy daje fajny dystans do właśnie polityki, którą komentuję. Zupełnie inaczej patrzy się na wydarzenia. Ten dystans jest bardzo ważny. Bo
z kosmosu inaczej
widzimy...
polityka wygląda?
Tak, tak. Jest to słynne zdjęcie, mała niebieska kropka, którą zrobili w NASA z pokładu Voyagera Ziemi, tam zza orbity Plutona. To była inicjatywa Carla Sagana, który wtedy w NASA właśnie pracował. No i to spojrzenie z obrzeży naszego Układu Słonecznego na Ziemię. Zresztą Sagan opisywał w swoich książkach taką podróż właśnie z tamtego terenu aż w stronę Ziemi. I właściwie nawet za orbitą Księżyca jeszcze Ziemia się wydaje pięknym, łagodnym miejscem z pięknymi kolorami, niebiesko, biało. Te chmurki gdzieś tam przemykają. Pięknym po prostu rajem, a tutaj po prostu no niestety dzieją się rzeczy straszne. I z tej perspektywy właśnie patrzenia w gwiazdy, no widać absurd takiej polityki obliczonej na dzisiaj, na teraz. Wielu polityków nie myśli ani, jeżeli o kwestie ekologiczne chodzi o dzieci, wnuki, o wojny to już w ogóle. Z tej perspektywy gwiazd, kosmosu, te wojny nie mają żadnego sensu. No jesteśmy na skrawku skały, gdzieś tam w kosmosie. Takich skał jak nasze są miliardy, rozsiane po całym kosmosie. Nie leżymy ani w centrum Układu Słonecznego, ani w centrum galaktyki, ani w centrum kosmosu. Jesteśmy jakimś pyłkiem w tym kosmosie i walczymy o fragment tego pyłku, zabijamy się i mordujemy.
Panie profesorze, strasznie na Ziemię nas pan sprowadził.
No ale właśnie dlatego to spojrzenie w gwiazdy powoduje, że nabieramy dystansu. Być może taka terapia jest potrzebna tym politykom głównym na świecie, żeby inaczej spojrzeć na to, co robią, na to szukanie takich interesów w sposób taki egoistyczny.
Ale wie pan, to może jest pomysł, by politycy, władcy zajęli się astrofotografią.
To jest pomysł nie do zrealizowania, ale pomysł na pewno miałby dobre efekty.
Muszę powiedzieć, że jestem trochę bezradny wobec tych pana pasji, jednocześnie wspaniałych fotografii, bo one mnie ujmują, są piękne, ja się nimi zachwycam i kompletnie nie rozumiem. Spoglądam na podpisy pod fotografiami. Mgławica Oriona M42. Piękna, ale w ogóle nie wiem, gdzie to jest, jak tego szukać, jak to zidentyfikować. Plejada Siedem Sióstr. Jakże cudna nazwa. Mgławica bogata w zjonizowany tlen O3, a także H2. Niczego nie rozumiem.
Mgławice, jest kilka typów mgławic. Emisyjne, refleksyjne, ciemne. I te mgławice jakby są rozsiane po całym kosmosie. To są pierwiastki, które wskutek jonizowania świecą, ale już nie chcę w tą stronę dalej iść. Chodzi o to, że one są kolorowe, czyli głównie dominuje w kosmosie kolor czarny, to na pewno, potem czerwony i czasem są takie rzeczywiście pasma niebieskiego gdzieś tam, czy tlenu, albo gdy są mgławice refleksyjne, czy odbijają światło białych gwiazd i wtedy pojawia się ten niebieskawy kolor.
No dobrze, ale
tak
to wszystko widać przez teleskop,
tak,
gołym okiem tego nie dojrzymy.
Tak, to one są po pierwsze relatywnie daleko, to są setki albo tysiące lat świetlnych od Ziemi i świecą. Patrząc okiem w kosmos, to świecą za słabo, żebyśmy je widzieli. Natomiast teleskop pozwala na wizualne obserwacje, pozwala na zobaczenie tych mgławic. Większość z nich możemy zobaczyć przez teleskop. Natomiast, żeby zobaczyć ich barwy, kolory, no to trzeba długoczasowej fotografii, czyli astrofotografii.
No dobrze, jak się zaczęła ta pasja z astrofotografią? No bo to rzeczywiście jakaś zupełnie niebywała historia.
To najpierw była pasja do astronomii w ogóle i to już w wieku kilku lat, jeszcze w Szczecinie mieszkałem wtedy z rodzicami i gdzieś kiedyś mama kupiła mi taki, słysząc jak w kółko gadam o gwiazdach, kupiła mi taki plastikowy teleskop niemiecki składany, za jego pomocą te kratery na Księżycu można było dostrzec. No i to cały czas gdzieś w czasie mojego życia gdzieś tam było obok mnie. Czasem, wiadomo, początek wojska, tak jak jeszcze byłem po szkole oficerskiej, no to nie było na to czasu, ale jak tam już troszeczkę się tak to życie moje ustabilizowało, to postanowiłem sobie kupić taki prawdziwy teleskop. Pojechałem do Krakowa, był taki sklep Astrokrak, niestety już nie istnieje i tam mi doradzono właśnie, jak te pierwsze kroki stawiać. Kupiłem teleskop taki duży, Newton, 750 ogniskowa.
No to od sprzętu dużo zależy, prawda? Aby nie
bardzo dużo
wszystko.
Zależy od sprzętu. Ja kupiłem sprzęt do wizualnych obserwacji, czyli, a mieszkałem jeszcze w centrum Rzeszowa wtedy, a więc na balkonie wystawiałem ten teleskop, no to widziałem tylko połowę nieba.
No tak, bardzo rozświetlone.
Bardzo rozświetlonego, ale udawało mi się znaleźć poszczególne galaktyki, spojrzeć na jakąś mgławicę i to sprawiało mi radość. Natomiast któregoś razu, jak już się przeprowadziłem na Słocinę, gdzie mam ciemniejsze nieco niebo niż w centrum miasta, gdzieś mignęło mi w internecie, że ktoś komórką zrobił zdjęcie księżyca przez teleskop. Myślałem sobie, to jakiś absurd, jak można przez teleskop komórką, ale sobie spróbowałem. No jak tak, to ja też spróbuję. Wystawiłem teleskop na balkon, przyłożyłem do okularu komórkę, telefon. Pstryknąłem i zdjęcie księżyca naprawdę fantastycznie, znaczy dla mnie wtedy byłem całkowicie zachwycony. Później Wenus właśnie wtedy gdzieś tam już chowała się za słońcem i udało mi się też ją zrobić. Oczywiście to nie była Wenus, tylko światło, które z niej dociera, bo nie umiałem jeszcze odpowiednio wyostrzyć, ale to mnie zachwyciło, że da się robić w taki sposób zdjęcia. Kupiłem potem lustrzankę, bo czytałem, że tak trzeba zrobić. Przykręciłem ją do tego teleskopu i uzyskałem pierwsze kolorowe zdjęcia mgławic. Pierwszą, którą zrobiłem w życiu, to była maluteńka mgławica pierścień, która wyszła mi całkiem zielona. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że w obróbce się odwraca te kolory na właściwe. Te, które wychodzą z teleskopu, są zawsze zielone. Później no, zaczęło to już lawinowo narastać, czyli
no, domyślam się, że sprzęt jest nieprawdopodobnie drogi.
Sprzęt jest drogi, niestety, dlatego trzeba no, kupować go sukcesywnie. Po tym teleskopie, aparacie, ten aparat się przydał, bo potem robiłem nim szeroki kadr Drogę Mleczną, a do teleskopu już kupiłem kamerkę astronomiczną, potem lepszy teleskop. No i potem filtry, potem odpowiednie przystawki, teraz zmieniłem montaż na bardziej precyzyjny. Wszystko zależy od precyzji. Im większa precyzja, tym gwiazdki wychodzą ostrzejsze, a dzięki temu w mgławicach widać więcej szczegółów, detali. I właśnie to jest celem każdego astrofotografa, żeby osiągnąć jak najbardziej szczegółową mgławicę i jak najbardziej, no oczywiście idealne gwiazdy.
Czyli mówiąc krótko, wejść jak najgłębiej w kosmos.
Tak, jak najgłębiej wejść w kosmos, żeby te zdjęcia, one oczywiście nie mają charakteru naukowego w ogóle, ale żeby ocierały się chociaż o naukowość. Czyli jak sobie porównujemy potem zdjęcia Hubble'a i ja patrzę, co wychodzi z mojego teleskopu, to oczywiście różnica jest bardzo duża, ale nie jest katastrofalna. Czyli filary stworzenia na przykład, poświęciłem na nie naprawdę kilka nocy i wiele, wiele godzin, długą ogniskową je robiłem tak, żeby jak najwięcej detali w tych filarach było widać.
No dobrze, to jak to wygląda? Rozpoczyna pan jakby drugą część doby. Całą noc trzeba obserwować pilnie. Planety są w ruchu. Wszystko to jest jakby w nieustannej dynamice. No to właściwie pozostaje oczekiwanie na akurat tę planetę, którą chcę sfotografować. Pewnie to trzeba z kalendarzem jakoś wszystko koordynować. Być czujnym, bo wydarzyć się może wszystko.
No w astrofotografii są takie sezony, czyli wiosna to sezon na galaktyki. Droga Mleczna się chowa pod horyzont i wtedy nie widać większości mgławic. Wszyscy nastawiają się na galaktyki. Inaczej troszeczkę się ustawia sprzęt, inne filtry i robi się poszczególne galaktyki. Potem przychodzi późna wiosna, wczesne lato i zaczyna wychodzić Łabędź z horyzontu, Cefeusz, piękne mgławice w środku, które robimy już odpowiednimi filtrami. Właśnie są filtry do mgławic. I odpowiednie
są specjalizacja sprzętu
galaktyk.
Jest wysoko rozwinięta.
Tak, tak. I później są jeszcze planety. Oczywiście planety zależnie gdzie się pojawiają. To znowu trzeba, ja mam akurat tak uniwersalny teleskop, że jak zmieniam ustawienia, to mogę robić to, to albo to. I jeżeli chodzi o planety, no to tutaj trzeba długich ogniskowych, ale za to krótko się je robi. Wystarczy 2-3 minuty, jeżeli są idealne warunki, to wychodzi nam bardzo fajny, ostry obraz. No,
widziałem
planety.
Saturna i Jowisza w pana wykonaniu fotograficznym, kapitalna ostrość.
No właśnie, ale to po pierwsze zależy od trochę doświadczenia, bo rzeczywiście te ustawienia jest ich bardzo dużo, odpowiedni program komputerowy i nawet szybkość komputera bardzo wiele zmienia. Byłem zaskoczony, jak mój teleskop jest skomputeryzowany, czyli mam odpowiedni komputer, który jest razem z nim i on mi wysyła sygnał do tableta, także mogę z domu nim sterować, ale i tak co chwilę trzeba wylatywać, coś poprawiać. Natomiast mogę zostawić go na resztę nocy, jak już wszystko dobrze idzie, tam 2 godziny już tam wszystko monitoruję, to do rana go zostawiam. Czasem są jakieś awarie, nic nie wychodzi, ale zwykle ta sztuczna inteligencja sobie już radzi do końca. Natomiast takie rzeczy jak planety, do tego potrzeba szybkiego komputera, więc ten komputerek wyłączam, wynoszę laptop i do tego laptopa podłączam kamerkę bezpośrednio i wtedy dużo lepsze obrazy wychodzą, bo szybciej te obrazy się generują w komputerze, więc do wszystkiego trzeba gdzieś tam trochę poczytać, trochę pooglądać tych różnych programów. Na YouTube są naprawdę specjaliści, no, którzy się dzielą wiedzą. To jest fantastyczna sprawa, bo ja kupiłem kilka takich podręczników. Dużo więcej podpowiedzą fachowcy no, niż w takim metodycznym podręczniku, którym tak naprawdę są podstawy. Więc są ludzie z całego świata, rozmawiając z Japończykami, Australia, Stany Zjednoczone.
I każdy naprawdę ma inny kawałek nieba do sfotografowania.
Tak, okazuje się, że często dochodzimy do podobnych teleskopów i podobnych filtrów. Czyli tak naprawdę jest jakaś pula, która w miarę się nie zmienia u tej klasy specjalistów. Także fajnie, bo wtedy można wejść w to świadomie, wiedzieć, co się chce zrobić, co można zrobić, nie porywać na rzeczy, które, no, które tej satysfakcji nie dają, bo jak ja mam przez całe lato siedzieć nad jednym obiektem, to jeszcze to nie jest dla mnie, może za kilka lat. Natomiast teraz 3-4 noce to tyle, ile wytrzymuje moja ruchliwość i muszę już w inny obiekt. Czasami sprawia mi przyjemność nawet tylko to, że zrobię kilka zdjęć, żeby pooglądać jakąś mgławicę i całą noc sobie przesuwam na kolejne obiekty. I to jest fantastyczne, bo czuję się naprawdę, jakbym podróżował. Ja sam sobie tak gdzieś tam w głowie mruczę, że no, teraz z Andromedy przenoszę się do mgławicy Oriona.
Piękna podróż.
I to jest świetne, bo czuję się, ten teleskop ma takie buczenie, jak się przesuwa, takie wrażenie, jakby się leciało rzeczywiście rakietą do kolejnej mgławicy.
Jak głęboko w kosmos udało się panu sięgnąć te najdalej sfotografowane obiekty niebieskie?
Mam fotografię galaktyki M87, która jest bardzo znana ze względu na to, że tam odkryto i sfotografowano pierwszą czarną dziurę w historii ludzkości. Więc ta czarna dziura, jeszcze co ciekawe, ona emituje takiego jeta, który na przestrzeni niemal całej tej galaktyki, to jest taka smuga światła, którą też widać na moim zdjęciu, więc tu byłem bardzo, się cieszyłem z tego. A obok niej są dwie maluteńkie galaktyki, znaczy one są ogromne, ale widać je jako maluteńkie na zdjęciu, bo jedna z nich jest właśnie ponad 1 miliard lat świetlnych od Ziemi.
Niewyobrażalne w ogóle są odległości.
Tak. Przy założeniu, jakie dzisiaj dominuje wśród nauki, że 13 tam z hakiem ponad 0,5 miliarda lat ma cały wszechświat, czyli dalej jak 13 się nie da zajrzeć. Więc tutaj takim amatorskim teleskopem no, spojrzeć ponad 1 miliard lat, no to jest naprawdę wrażenie ogromne. A tym bardziej, że sama ta galaktyka jest tak ciekawa. Ona sama w sobie nigdy bym jej nie fotografował, bo to jest taki rozmyty bąbel światła. Natomiast ten jet i te dwie galaktyki, z których jedna jest tak daleko, no to robi, że po prostu gęsiej skórki się dostaje, jak ona się pojawia na komputerze i robi się jej zdjęcia.
No dobrze, a dostaje się gęsiej skórki i wypieków, jeżeli fotografuje się coś, co jeszcze nikt nie sfotografował. Możliwe są takie odkrycia? Na tym poziomie?
Tak, jest to możliwe w sytuacji, kiedy dochodzi do wybuchu supernowej albo jakichś innych zmian, na przykład nie wiem, przelot meteoru, który akurat amator złapie, czy komety. Komety są bardzo zaskakujące i zaskakują naukowców bardzo i czasem amatorzy je odkrywają, więc jest to możliwe w takich przypadkach. Natomiast te rzeczy, które są stałe, skatalogowane, czyli wszystkie gwiazdy i tak dalej, no to tutaj nauka sięga tak daleko, że amatorzy tutaj no nic już nowego nie wymyślą. Ale niedawno właśnie był taki przypadek w kwietniu bodajże, końcem kwietnia właśnie Japończyk odkrył supernową w galaktyce M101. Ja dowiedziałem się o tym następnego dnia, od razu skierowałem tam swój teleskop i widziałem tą supernową, jak sfotografowałem ją przez kolejne dni i jej jasność rosła cały czas. W tej chwili ona chyba już zaczęła gasnąć albo jest właśnie w tym największym swoim rozkwicie, że tak powiem. Właśnie zamierzam ją też fotografować, jak będzie przygasać z kolei, bo taki rozbłysk supernowej trwa tylko tydzień, dwa tygodnie, trzy, zależy jeszcze od warunków. I takie zmiany, wydawałoby się, stałym takim kosmosie z naszej perspektywy, no, są czymś niesamowitym.
Ma się wtedy prawo do nazwania takiego zjawiska, takiej planety?
Czasem tak jest, że są nazwy właśnie amatorów, którzy pierwsi odkryli. W tym przypadku była to po prostu supernowa 2023 IXF. I ten Japończyk jakoś nie dostał tego zaszczytu, ale to samo to, że odkrył, i to jego nazwisko po prostu przewinęło się przez media, to było coś niesamowitego.
Panie profesorze, ale widziałem też pańską fotografię, bardzo niezwykłą, planeta i na jej tle samolot. To też się chyba rzadko zdarza.
Tak, to jest rzeczywiście łódź szczęścia, bo fotografuję Słońce nieczęsto, bo Słońce, plamy na Słońcu są ciekawe. Teraz ta aktywność słoneczna wzrasta cały czas, więc jest ich coraz więcej. No ale nie mam odpowiedniego filtra, żeby złapać te rozbłyski koronarne, czy bardziej z detalami tej tarczy słonecznej. Dlatego rzadko fotografuję Słońce. No ale któregoś razu się rzeczywiście zawziąłem i całe popołudnie, jak to Słońce jeszcze było dość wysoko, i robiłem, aż zeszło po horyzont. No i właśnie w którymś momencie, bo to filmy się nagrywa, które potem klatki się składa z powrotem, taki właśnie filmik nagrałem i na końcu patrzę, przelatuje samolot. Kliknąłem wyłącz, nie zdążyłem powstrzymać ręki i potem szybko włączyłem, a już było po samolocie i nie wiedziałem, czy się nagrał, czy nie. Potem jak oglądałem te klatki, było ponad 10 tysięcy klatek i na ostatnich trzech był ten samolot zarejestrowany, ale idealnie ostry. Słońce tak nie do końca widać, po plamach właśnie widać ostrość, a ten samolot wyszedł tak odbity, tak, że widać było załamania skrzydeł, silniki, więc fantastycznie wyszedł i byłem ogromnie z tego zadowolony, że takie szczęście, bo pewnie drugi raz już mi się to nie przytrafi.
To jest porównanie do wygranej w Totolotka?
Być może, chociaż ja najwięcej trójkę w życiu wygrałem, już nie gram, a może po tym właśnie zdjęciu powinien zacząć.
Chciałem jeszcze zapytać o coś, co pewnie nazywa się specjalizacją, bo rozumiem, że wszyscy, którzy interesują się astrofotografią, specjalizują się w czymś, prawda? Bo trudno fotografować wszystko, trudno zajmować się wszystkim. Obszar niebywale wielki. No więc jak się skoncentrować, jak wybrać dla siebie to najbardziej interesujące miejsce?
Dużo zależy od sprzętu. Są teleskopy pod mgławice, bardziej pod planety. Są ludzie, którzy łapią stacje kosmiczne. Natomiast ja starałem się pozyskać taki teleskop, który będzie w miarę uniwersalny. Czyli mogę zmieniać jego ustawienia tak, żeby był właśnie... Do planet on jest bardzo dobry, ale jak się odpowiednią przystawkę kupi, trzeba ją ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych aż. I wtedy jest bardzo dobry do nawet bardzo dużych mgławic. Bo chciałem robić wszystko, nie chciałem właśnie się ograniczać. Ale są ludzie, którzy rzeczywiście pasjonują się tylko planetarną fotografią albo tylko mgławicową. No i to sprawia im przyjemność. Są też tacy, znam takich, którzy radioastronomią się zajmują i szukają tych sygnałów w kosmosie. Tak, i to też jest ciekawe bardzo, więc są różne też tutaj skrzywienia na tym polu. No mówię, są ludzie, którzy też wchodzą już bardziej naukowo. No to wtedy rzeczywiście jakby dużo więcej czasu poświęcają jakimś detalom, tak jak my w nauce tej społecznej. No mi oczywiście sprawia ogromną radość takie hasanie po tym niebie. To na planety, to na mgławice. Właśnie dzisiaj mam ustawiony już pod planety. Chcę jeszcze Wenus złapać ostatni raz, zanim schowa się obok Słońca. Już taki cieniuteńki rąb tej Wenus widać i to też jest fascynujące zrobić takie zdjęcie. Już niedaleko Słońca, trochę niebezpiecznie się robi nawet, ale
wie pan, to ciekawe, co pan mówi, ponieważ rzeczywiście to jest pasja, która wymaga cierpliwości, wiedzy, rzecz jasna, ale też oczekiwania. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe w tej pasji. Mm-hmm.
Te wydarzenia to mnie bardziej stresują właśnie, bo ja w astronomii lubię mieć spokój. Czyli ja sobie zaplanuję jakiś obiekt albo dwa, trzy, cztery, żeby sobie tylko pooglądać i lubię spokojnie, bo ten sprzęt jest strasznie skomplikowany. Jak ja cokolwiek źle zrobię, to nic nie wychodzi, ja długo nie wiem dlaczego, muszę dochodzić i czasami cała noc przepada. Natomiast jak coś się wydarza, tak jak koniunkcja na przykład Jowisza i Saturna 2 lata temu, no to wszyscy tam robią, ja też muszę. I wtedy jak coś mi nie zagra, no to ja się denerwuję. I to mnie stresuje, że jest wydarzenie, które jest jeden czy dwa dni i potem już nie będzie i ja muszę to zrobić. Oczywiście te koniunkcje się ciągle powtarzają, no ale też media, to ta cała presja się robi wtedy i człowiek też chce w tym być.
No dobrze, a czeka pan rzeczywiście na coś, co zdarzy się w najbliższej przyszłości, jest takim świętym gralem?
No, czekam na zbliżenia planet, bo wtedy można je fajnie robić z detalami. Właśnie tak jak Jowisza rok temu i Saturna robiłem, kiedy były najbliżej, to się teraz zbliża. Mars, no to 2 lata temu był tak bardzo blisko, był wielki jeszcze, wtedy nie umiałem tych zdjęć robić właściwie i trochę mi to przepadło. To są takie rzeczy, które zdarzają się raz w roku czy raz na 2 lata, bo te planety oczywiście inaczej, te zewnętrzne krążą. Natomiast wszystkie mgławice, galaktyki są cały czas. No ale przychodzi taka właśnie supernowa, tego typu, czy kometa się pojawia na niebie, no i wtedy trzeba wszystkie siły na ten obiekt przesunąć. To jest fajne, tylko że no mówię, troszeczkę stresu wtedy jest, bo jak coś nie wypali, a ona jest tylko jeden dzień i... Media fajnie to piszą. Za 100 lat znowu się powtórzy, prawda? Więc no, mam taki teleskop, chcę to wykorzystać i to wtedy trzeba wszystko. A są takie noce, kiedy jakaś głupia awaria, tak? Ostatnio tak miałem, że podgrzewasz do teleskopu, który odrośnik był nastawiony na zbyt dużą moc i robił przepięcie w komputerze i ten komputer ciągle się resetował i teleskop w dziwnych pozach zastygał i nie wracał do pozycji. Nie wiedziałem, co się dzieje, szukałem wszystko, dopiero na samym końcu ten podgrzewacz znalazłem, że to on robi przepięcie i to jest głupia sprawa, ale zawala całą noc. No i teraz wyobrażałem sobie, koniunkcja raz na 100 lat, a mi się robi takie przepięcie i koniec.
Panie profesorze, to życzę, by awarie pana omijały, te ciekawe konstelacje pojawiały się no właśnie w najlepszych kątach ujęć, no i żeby sprzęt nigdy nie zawodził.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Pan profesor Maciej Milczanowski dziś opowiadał państwu o swojej pasji astrofotograficznej. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.